Tu Paryż, RFI, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 4 czerwca. Kłaniają się również realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Eric. Po wiadomościach nadamy przegląd paryskich tygodników autorstwa Piotra Błońskiego, magazyn Eurowieści, owoc współpracy Radia Polonia i RFI, kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn Andrzejczycki Polska we Francji oraz program Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko, a zaczynamy od dziennika RFI. Jarosław Kaczyński wybrany został ponownie prezesem PiS. Głosowało na niego 1231 delegatów na drugi kongres Prawa i Sprawiedliwości odbywający się w Łodzi. 19 jedynie głosowało przeciw. Prezes Kaczyński zaatakował media, z których większość tworzy jego zdaniem zupełnie nieprawdziwy obraz Polski. Wskazał też na konieczność przekształcenia Rzeczpospolitej, która stała się, jak powiedział, postkomunistycznym monstrum. W Czechach wyborczy pad. Lewica i prawica zdobyły po 100 mandatów. No i co teraz, zastanawia się w relacji z Pragi nasz korespondent Marek Pędziwol.
Po wystąpieniu premiera Jerzego Parobka, który w niezwykle brutalnych słowach zaatakował prawicowych rywali i czeskie media, przynajmniej jedno rozwiązanie wydaje się dziś nieprawdopodobne. Wielka koalicja rządzącej dotąd socjaldemokracji i przebywającej od 8 lat w opozycji konserwatywnej ODS, Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Jej wiceszef, Ivan Langer, ogłosił już zresztą, że ten wariant jest praktycznie wykluczony. Premier nie tylko odmówił w sobotę podania ręki zwycięzcom, ale zarzucił im prowadzenie niesłychanej kampanii wyborczej, w której miały się pojawiać przemoc, pomówienia, a nawet metody manipulowania opinią publiczną, które używał totalitarny reżim przed 1989 rokiem. Parobek wspomniał o takich absurdalnych pomówieniach, jak informacje o jego rzekomych kontaktach seksualnych z nieletnią dziewczynką, czy rzekomy udział w zabójstwie gangstera Mrazka w Pradze. Faktycznie, takie zapisy znajdowały się w tajnym raporcie, który w kilka godzin po jego prezentacji na forum parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa przez szefa elitarnej jednostki czeskiej policji, Jana Kubicę, znalazł się w internecie. Parobek nie przedstawił jednak żadnego dowodu na to, że Kubicę działał na zlecenie konserwatystów. To nie przeszkodziło mu jednak stwierdzić, że czeska demokracja doznała ciosu porównywalnego chyba jedynie z lutym 1948 roku. Przypomnijmy, że wtedy władzę w Czechosłowacji przejęli na 40 lat komuniści. Z tą różnicą, że teraz grozi niebieski totalitaryzm, dodał premier. Niebieski to kolor konserwatystów. W końcu Parobek zapowiedział, że jego partia rozważy złożenie wniosku o unieważnienie wyborów. Tak ostre słowa szefa rządu wywołały natychmiastową reakcję głowy państwa. Na 10 w nocy Václav Klaus wezwał dziennikarzy do siebie, by im powiedzieć, że to wprawdzie niezwykłe, gdy prezydent Republiki dwa razy w ciągu jednego wieczora zwołuje konferencje prasowe, ale konieczne. Jest bowiem zszokowany słowami premiera, a jako szef państwa nie może dopuścić do deptania demokracji i wyników wolnych wyborów. Po czym powtórzył to, co zapowiedział już 2 godziny i kwadrans wcześniej, że respektując wynik wyborów, zamierza spotkać się w poniedziałek z przywódcą zwycięskiej partii. I trudno by się po nim czegoś innego spodziewać, niezależnie od tego, że jest to partia, którą Klaus sam tworzył. Jego następcy na czele ODS, Mirka Topolanka, czeka teraz niełatwe zadanie utworzenia zdolnego do rządzenia gabinetu, który będzie dysponował w parlamencie o jednym głosem za mało. Ale to akurat w najnowszej historii Republiki Czeskiej nic nowego. Równo 10 lat temu było bardzo podobnie, a właściwie jeszcze gorzej, bo tamte wybory przyniosły prawicy zaledwie 99 miejsc w parlamencie. A mimo to gabinetowi premiera Václava Klausa udało się przez jakiś czas rządzić. W krytycznych momentach, jak na przykład głosowanie nad budżetem państwa, wspierał go bowiem jeden z socjaldemokratycznych posłów, szef Komisji Budżetowej Józef Wagner. Rząd upadł dopiero rok później, gdy wybuchła afera wokół finansowania kierowanej przez premiera partii. Niewykluczone więc, że i tym razem znajdą się w socjaldemokracji buntownicy, którzy zamiast przedterminowych wyborów wybiorą wariant pozostania w izbie za cenę sprzeniewierzenia się kierownictwu partii. Już dzisiaj z jej szeregów zaczęły docierać głosy sprzeciwiające się zapowiedzi unieważnienia wyborów. Wszystko jednak dopiero się zaczyna. Z Pragi dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
A oto dalsze wiadomości. W Iraku po krwawej sobocie niedziela nie przyniosła wytchnienia. O 100 kilometrów na północ od Bagdadu uzbrojeni bandyci ustawili rzekomy punkt kontrolny. Na szosie zatrzymali szereg furgonetek, wyciągnęli siłą ich pasażerów, po czym z zimną krwią ich zastrzelili. Wedle Reutersa ofiarą tej zbrodni padło 24 cywilów. Są wśród nich dzieci, studenci i starcy. W Bagdadzie odkryto zwłoki dalszych 20 osób zabitych kulami. Niektóre z ofiar wcześniej torturowano. W Basrze, na szyickim południu Iraku, grupa sunnickich duchownych oskarżyła policjantów o zastrzelenie w sobotę wieczorem 12 bezbronnych wiernych znajdujących się w meczecie Al-Arab. Policja twierdzi, że odpowiedziała jedynie na strzały, jakie oddała do niej grupa uzbrojonych osobników i zabiła 9 terrorystów. Do starcia doszło w parę godzin po zamachu przy użyciu samochodu pułapki, w którym zginęło na targu 28 osób. A wszystko to mimo wprowadzenia w Basrze stanu wyjątkowego przed paroma dniami. Irackie MSW zdementowało podane przez publiczną telewizję informacje o uwolnieniu 4 Rosjan uprowadzonych w sobotę w Bagdadzie. Są to pracownicy rosyjskiej ambasady, jest wśród nich 3 sekretarz. 5 Rosjanin zabity został przez porywaczy podczas napadu na samochód. Władze Iraku zapewniły Moskwę, że robią wszystko, by doprowadzić do uwolnienia zakładników. Dodajmy, że planowana na dzisiaj nominacja ministrów spraw wewnętrznych i obrony Iraku została znowu odroczona. Kluczowe resorty siłowe pozostają więc nieobsadzone. Kamikadze wysadził się w powietrze samochód pułapkę w centrum Kandaharu na południu Afganistanu, zabijając poza sobą 3 cywilów i raniąc dalszych 10. Celem ataku były pojazdy wielonarodowej koalicji, ale wśród żołnierzy nie było ofiar. Po minimalnym otwarciu ze strony prezydenta Ahmadinejada, który w sobotę obiecał, że Iran przestudiuje nowe propozycje wielkich mocarstw, irański przywódca duchowy Ayatollah Ali Khamenei sprzeciwił się w niedzielę jednoznacznie wstrzymaniu prac nad wzbogacaniem uranu. Występując w telewizji z okazji 17. rocznicy śmierci Ayatollaha Khomeiniego, Khamenei ostrzegł wręcz Amerykanów, że w razie popełnienia przez nich błędu wobec Iranu, odbić się to może fatalnie na dostawach ropy. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice zbagatelizowała od razu te pogróżki, stwierdzając, że Iran również w wielkim stopniu jest uzależniony od dochodów z eksportu nafty. Sprawdza swoją państwo dziennik RFI. W egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh odbywa się dziś pierwsze spotkanie na szczycie między premierem Izraela Ehudem Olmertem a prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem. Olmert zapowiedział, że dążyć będzie do zacieśnienia więzów z Egiptem. Czarnogóra stawia pierwsze kroki jako niezależne państwo po proklamowaniu w sobotę przez parlament całkowitej niepodległości. Dziennik Wieści zapowiada, że we wtorek Podgorica złoży wniosek o przyjęcie Czarnogóry do OBWE, a podczas najbliższego szczytu NATO kraj wystąpi również o członkostwo w Partnerstwie dla Pokoju. W 17. rocznicę masakry na placu Tiananmen w Pekinie panował spokój, o co zadbali agenci bezpieki w cywilu, wymieszani w tłum turystów. Jak co roku oficjalne media całkowicie przemilczały rocznicę zdławienia pekińskiej wiosny. Chińscy dysydenci, z których wielu poddano w ostatnich dniach wzmożonej inwigilacji, starali się niemniej oddać hołd ofiarom masakry z 1989 roku, składając na ich grobach kwiaty. Na placu Niebiańskiego Pokoju zginęło wówczas kilkaset, a może i kilka tysięcy osób. Również w Chinach, we wschodniej prowincji Anhui, rozbił się wojskowy transportowiec z 40 osobami na pokładzie. Nikt przypuszczalnie nie ocalał. W Nigerii odzyskało wolność 8 cudzoziemców uprowadzonych w piątek z platformy wiertniczej offshore. Wieśniacy, którzy porwali 6 Brytyjczyków, Kanadyjczyka i Amerykanina, zgodzili się ich zwolnić po otrzymaniu pisemnej obietnicy, że ich wspólnota Bilabiri wsparta zostanie finansowo. Prawie połowa Francuzów, 49%, życzy sobie odejścia premiera Dominika de Villepin. 38% woli, aby został on na czele rządu. To wyniki sondażu CSA. W razie odwołania premiera, wedle sondażu IFOP z kolei, 39% Francuzów jest za tym, by jego miejsce zajął Nicolas Sarkozy. 25% wolałoby Jean-Louis Borloo. 13% stawia zaś na Michel Alliomari. Dinara Safina, młodsza siostra Marata, pokonała w 3 setach faworytkę Marię Szarapową, przechodząc do ćwierćfinału w turnieju Roland Garros w Paryżu, podobnie jak Kim Clijsters, która wygrała w 2 setach ze Słowaczką Hantuchową, oraz Svetlana Kuzniecowa, która pokonała Włoszkę Schiavone. A złoty medal na olimpiadzie szachowej w Turynie zdobyła niespodzianie Armenia przed Chinami i USA. Rosjanie, wielcy faworyci, nie zdołali nawet wspiąć się na podium. Był to pierwszy wieczorny dziennik Radio France International. Przeglądu tygodników dokona teraz Piotr Błoński na pierwszy strzał, specjalny dodatek Le Nouvel Observateur z okazji mundialu.
Dlaczego futbol, pyta we wstępniaku Jacques Julliard. Dlaczego gra w nogę stała się z pomocą telewizji najpopularniejszym sportem na tej planecie? Z dwóch powodów, odpowiada. Po pierwsze, dzięki prostocie reguł, które siedmioletnie dziecko zapamiętuje w ciągu 10 minut. W przeciwieństwie na przykład do reguł rugby, gry, która bez skomplikowanych reguł rychło przemieniłaby się w wielkie mordobicie. Reguł, których wpojenie wymaga nie 10 minut, a 10 lat. I które w dodatku stale ewoluują. Słowem, nie tylko geograficznie, ale i z ducha, futbol jest katolicki, a rugby protestanckie. Drugim powodem, dodaje Julliard, jest łatwość znalezienia terenu do gry. Ale w efekcie tej uniwersalnej popularności futbol stał się planetarną stawką i symboliczną, i finansową. To też ciągnie za sobą wszystkie współczesne plagi. Tyranie pieniądza, narkotyki i doping, reklamę i gwiazdorstwo, szowinizm kretynów, płatny seks, przemoc i rasizm. Jeśli kto ma ochotę wysłuchiwać głosu krytyków futbolu, pisze na sąsiedniej stronie Claude Vey, to musi się pospieszyć. Za kilka dni zupełnie się wyciszą. A przecież mają rację ci, którzy potępiają rozmaite wypaczenia futbiznesu. Wszechwładze pieniądza, przekręty, podkupywanie. Bo przecież bardziej mroczne są rachunki FIFA niż księgowość firmy Clearstream. Bo więcej jest korupcji w zawodowym futbolu niż wśród polityków. Więcej aferzystów niż na Wall Street. Więcej niesprawiedliwości niż w postkomunistycznych Chinach. Wszyscy o tym wiedzą, a najlepiej miłośnicy futbolu, którzy stoją zresztą w pierwszym szeregu krytyków. Jak to się dzieje, że nie chłodzi to ich pasji? Dlaczego 3 miliardy ziemian będzie się podniecać na widok chłopców w szortach lepiej opłacanych niż prezesi firm międzynarodowych? Dzieje się tak dlatego, że wszystkie te smutne fakty nie mogą przysłonić prawdy boiska, które wymyka się wszelkim kalkulacjom. Ani kosztowne transfery, ani niezawodne schematy trenerów nie przeważą ostatecznie przypadku, chwilowi inspiracji czy choćby podmuchu wiatru. Stwarza to pole dla specyficznego rodzaju sprawiedliwości, arbitralnej i kapryśnej, która wnika w nikczemny porządek ustalonych hierarchii, przywracając grze jakąś formę niewinności. Tak, niewinności. Nic nie jest z góry napisane, nawet nie to, że wygra najlepszy, ani najbogatszy. Szatnie są pełne wykupionych za fortuny gwiazdorów, którzy nie spełnili pokładanych w nich obietnic. I żaden kontrakt reklamowy, ani żadna premia nie sprawi, że najlepszy ze strzelców sam naprzeciw bramkarza trafi w okienko, a nie w słupek. I za to futbol da się lubić, wyznaje w dodatku do Nouvel Observateur Claude Vey.
Istnieje jednak życie również poza stadionem, choć także podporządkowuje się regułom spektaklu, na przykład politycznego.
Nad francuskim pejzażem politycznym znęcają się sumiennie Denis Jambard w Ekspresie i wspomniany już Jacques Julliard w głównym zeszycie Nouvel Observateur. Od roku nie ma już we Francji antyeuropejczyków, ironizuje ten ostatni, chyba że śladowo na skrajnej prawicy. To paradoksalna konsekwencja negatywnego wyniku referendum sprzed roku. Bo przecież ci, co głosowali na nie, zastrzegali z ręką na piersi, że są proeuropejscy, tylko inaczej. Gdy ogłoszono wynik, zwolennicy konstytucji zamilkli. Trudno się dziwić. Nie był to moment przejścia do kontrofensywy, skoro cała Europa kpiła z Francji, nie pozwalającej nikomu się zastąpić w niszczeniu tego, co sama mozolnie budowała. A zwycięzcy? Polityczni przywódcy, którzy przepowiadali, że francuskie nie stanie się sygnałem przebudzenia? Cisza. Grobowa cisza. To też ci Francuzi, którzy przed rokiem odrzucili, biorąc za pretekst konstytucję, liberalny kretynizm swoich elit, jutro odrzucą zapewne kretynizm antyliberalny skrajnej lewicy. Był taki czas, pisze Denis Jambard, kiedy na powitanie prezydenta Republiki Francuskiej wychodziły w różnych krajach, na przykład w Ameryce Łacińskiej, wielosettysięczne tłumy. Nie te czasy. Prezydent Chirac w drodze powrotnej z Brazylii i Chile miał taką refleksję. Kiedy podróżuję, mówią mi, że to niczemu nie służy. Kiedy siedzę w Paryżu, mówią, że nic nie robię. Był taki czas. Tymi słowami Denis Jambard rozpoczyna 5 kolejnych paragrafów. Przeskoczymy od razu do ostatniego. Był taki czas, kiedy Francja kojarzyła się z kolektywną przygodą i szczęściem, kiedy zajmowała ważne miejsce na światowej szachownicy. No cóż, de Gaulle nie da się naśladować i czasy się zmieniły, ale nie ulegając nostalgii, dobrze byłoby powrócić do wymagań, jakie ten człowiek stawiał sobie samemu i do dyscypliny, której się podporządkowywał w imię interesu państwa. Sam powrót tych wartości przyniósłby przyszłorocznym wyborom prezydenckim powiew świeżości.
Tematem komentarza Claude'a Emberta w tygodniku Le Point jest tym razem nie polityka, lecz film to ogólniejsze refleksje autora po festiwalu w Cannes.
Nie może się on nadziwić, dlaczego Kościół, czy w każdym razie wielu jego hierarchów, widząc jak ludziska pasjonują się mrocznymi tajemnicami gnozy, bajkami o ezoterycznej konspiracji wtajemniczonych, tyle uwagi przywiązuje do szczegółów przeinaczeń czy reinterpretacji. Chodzi oczywiście wciąż o kod Da Vinci. Zamiast tak się zapierać co do swej teologicznej prawdy o historii Chrystusa, czyż Kościół nie powinien raczej głosić, że ma w nosie historyczne elukubracje, że boska transcendencja nie żywi się dyskusjami o prawdziwości szczegółów ewangelicznych przekazów, a Królestwo Boże należy raz na zawsze tylko do tych, którzy natchnieni są wiarą. Bo przecież, biorąc udział w tej dyskusji o historyczności Chrystusa, kłócąc się o trudno uchwytne realia, chrześcijańscy scholastycy poszerzają pole agnostycznej krytyki, która zawsze opierała swe argumenty na krytycznej analizie historycznej. A tymczasem właśnie historia naukowa nie jest ani pewna, ani wyczerpująca. Opiera się wszak na domniemaniach. Dalej Claude Humbert pokazuje na przykładzie innego filmu, jak dalece taka dyskusja jest anachroniczna. Chodzi o Marię Antoninę Sofii Coppoli, film, który skądinąd budzi w tym samym tygodniku zachwyty Bernarda Henri Lévy. Reżyserka, pisze Humbert, poddaje tę postać historyczną subiektywnej interpretacji ze świadomą dezynwolturą. Swą metodę sama nazwała pop-impresjonizmem. Zgodność z realiami historycznymi jest celowo ośmieszona. Muzyka w Wersalu podkręcona pod rocki techno, w szatni królowej są tenisówki. Chodzi wszak o co innego, o bajkę, w którą uwierzy masowa publiczność, o bohaterkę w rodzaju Lady Di, z którą utożsamią się dyskotekowe nastolatki. I oczywiście, dodaje Humbert, pojawiły się głosy oburzenia na ten zabawny strumień libertyńskich anachronizmów. Bo to, co nasza epoka oferuje w sposób najbardziej radykalny, to świeżość ignorancji i naiwny smak nowości. Ludyczne, a nawet infantylne zawłaszczenie historii zrywa z tradycją przywiązania do prawdy o faktach w miarę możliwości sprawdzonych i skatalogowanych. Wśród tych ruin martwej już chronologii historia konfiskuje pamięć afektywna, emotywna i zniewala ją do swoich kaprysów.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Piotr Błoński.
Eurowieści. Eurowieści, czyli wspólny magazyn sekcji polskiej RFI w Paryżu i redakcji Polskiej Radia Polonia w Warszawie. W Paryżu Piotr Maszyński, w Warszawie Anatol Arciuch. A dziś rozmawiać będziemy o rocznicy, która cichutko minęła. Rocznicy zarówno francuskiego, jak i holenderskiego nie dla wspólnej europejskiej konstytucji. Co się zmieniło przez ten rok w Europie i czy rzeczywiście ten rok bez konstytucji był dla Unii Europejskiej jakiś gorszy z tego powodu, że konstytucji nie mamy? Anatol Arciuch.
Trudno powiedzieć, czy był gorszy, bo nie mamy żadnej skali porównawczej, ale w każdym razie to odrzucenie rok temu przez Francuzów i Holendrów Konstytucji Europejskiej było prezentem dla Polski, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale rok temu to była bardzo niewygodna sprawa, dlatego że w Polsce ścierały się namiętności pro- i antyeuropejskie. Nie wiadomo było, jak to w ogóle ma wyglądać, czy będzie jakieś powszechne referendum, czy będzie przyjmować parlament i tak dalej. No i to, jak mówię, spadło jak z nieba to niebo. Dzięki temu można było sprawę odłożyć ad acta. No i prawdopodobnie sprawdzi się jednak to, o czym mówili ci, którzy obecnie rządzą, ale zresztą tak samo i opozycyjna Platforma Obywatelska, że jest Europie potrzebny jakiś dokument porządkujący, instytucje, działanie i tak dalej, ale nie może to być nic o charakterze po prostu jeszcze jednej, tylko ponadnarodowej konstytucji, a już na pewno nie może to być nawet z daleko idącymi poprawkami ten wzór konstytucji, który przedstawiono do ratyfikacji.
A jak Francuzi oceniają swoją decyzję sprzed roku? Czy uważają, że słusznie powiedzieli konstytucji europejskiej nie? Piotr Maszyński.
No, jeśli wierzyć sondażom, które z okazji tej rocznicy były przeprowadzane, to trwają twardo w swoim postanowieniu sprzed roku, dlatego że 52% zapytanych powiada, że tak samo jak przed rokiem głosowałoby na nie. Jest to może lekka zmiana, bo w realnym głosowaniu 55% głosowało na nie, a teraz 52% mówi, no ale to jest ciągle jednak ponad 50% i najwyraźniej decyzja Francuzów się nie zmienia. W ogóle we Francji przez ten rok wszystko jakby zastygło pod względem europejskim, dlatego że nawet ten obóz, który wygrał, który się zjednoczył, był bardzo barwny, bo zawierał właściwie głównie skrajną prawicę i skrajną lewicę, plus odłamki lewicy umiarkowanej. I wtedy przepowiadano, że z tego się zrobi jakiś przynajmniej na lewicy wpływowy obóz, który coś popchnie naprzód, coś zaproponuje. Ten obóz niczego nie zaproponował, niczego nie popchnął i w ogóle przestał istnieć, rozpadł się i nadal istnieje w kawałkach. Okazało się, że to był tylko chwilowy sojusz do głosowania. Generalnie rzecz biorąc, no już opuszczając nieco Francję, powiedziałbym, że generalnie z punktu widzenia europejskiego to nie Francuzów i Holendrów. Z dzisiejszej perspektywy powiedziałbym, że miało 3 duże minusy i 2 ważne plusy. Może zacznę od minusów i na razie się do nich ograniczę, możliwie zwięźle. Mianowicie okazało się, jeśli chodzi o minusy, że na przedyskutowanie spraw Europy potrzebujemy czasu. To nie jest może ani plus, ani minus, to jest stwierdzenie. To się okazało przy tej okazji, że nie da się tego załatwić w tak pospiesznym trybie, jak sądzono. Tymczasem jednak właśnie czasu nam brakuje, dlatego że świat ucieka i świat nie będzie czekał, aż się Francuzi, Holendrzy, Polacy czy Czesi zastanowią i zdecydują, w jaki sposób chcą się integrować politycznie i czy w ogóle chcą się integrować politycznie. Drugi minus polega właśnie na tym, że powstało wielkie zamieszanie co do przyszłości integracji politycznej w Europie, a ta integracja, cokolwiek by o niej nie myśleć i czy mieć do niej sympatię, czy nie z powodów własnych, narodowych, to jednak jest generalnie potrzebna z punktu widzenia rywalizacji Europy z resztą świata. Jeżeli Europa nie zdoła osiągnąć jakiegoś stopnia integracji politycznej, to jej szanse maleją jednak na długi dystans patrząc. I wreszcie ostatni minus bardzo wyraźny to jest to, że już w samej Francji, ale nie tylko w niej, mówiono w momencie tego nie w referendum, że nie zwyciężyło dlatego, że bardzo wielu spraw merytorycznych dotyczących Europy i dokumentu traktatowego nie wyjaśniono społeczeństwom. I nie wyjaśniono tego do dziś. Minął rok i nikt nie zrobił dokładnie nic, żeby cokolwiek w tej sprawie naprawdę wyjaśnić. I dlatego, powtarzam, ma się wrażenie tego zastygnięcia, że ten rok właściwie do niczego się nie przydał i dopiero teraz, na dobrą sprawę, zaczyna się poważnie mówić o tym okresie refleksji i o dyskusji na ten temat na szerszą skalę.
A zatem 3 duże minusy francuskiego nie i zmarnowany rok, Anatol Larciuch.
Mi się wydaje, że ten rok nie jest zmarnowany. To znaczy on jest zmarnowany z perspektywy zwolenników integracji europejskiej, to natychmiastowej. Ale po pierwsze istnieje ogromny rozdziew i to właśnie ukazała sprawa konstytucji między elitami europejskimi a społeczeństwami. Dlatego no, widzieliśmy to nawet w Polsce, że Platforma Obywatelska usiłowała jakoś uczynić jeden z tematów debaty politycznej sprawę konstytucji. Przede wszystkim Unia Demokratyczna. Ale to wszystko, wydaje mi się, nie trafiło na podatny grunt i w gruncie rzeczy Polacy czują się w Europie całkiem nieźle. Przecież integrujemy się w miarę harmonijnie, otwierają się nowe pola dla nas, jak chociażby stale te łagodzone restrykcje w sprawie zatrudnienia Polaków. No teraz ta sławna dyrektywa w sprawie usług, mimo że nie w takim kształcie, jak myśmy chcieli, ale jednak okrojonym weszła i tak dalej. Także wydaje mi się, że Europa w ramach tego, co jest, się rozwija. Natomiast to, co powiedział pan Moszyński, to jest prawda. Nie ma żadnej perspektywy i tego na dłuższą metę nie da się utrzymać.
Piotr Maszyński w Paryżu, Anatol Arciuch w Warszawie. Słuchają Państwo Eurowieści. Przed momentem mówiliśmy o minusach, dużych trzech minusach francuskiego nie sprzed roku dla europejskiej konstytucji, ale Piotr Maszyński wspomniał, że istnieją także dwa duże plusy. Jakie?
Pierwszy z nich to jest wymuszenie otwartej i nareszcie poważnej dyskusji nad sprawami dla Europy zasadniczymi, które dotyczą przyszłości Unii i które dotyczą także granic Unii. To był temat trochę tabu do tej pory z różnych powodów. W tej chwili po prostu nie sposób będzie tej dyskusji uniknąć. A wiemy, że w Europie w tej dziedzinie istnieją dość duże rozbieżności stanowisk, chociażby akurat między Paryżem a Warszawą, dlatego że Polska jest nastawiona na to, żeby raczej nie stawiać ograniczeń w dalszym rozszerzaniu Unii. Francja, chociażby na ostatnim spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii, dawała dość wyraźnie do zrozumienia, że trzeba by opracować jakiś plan i powiedzieć, że no do tego miejsca się będziemy rozszerzać, a dalej to już nie sposób. I to jest naprawdę poważny problem, który naprawdę poważnie też trzeba będzie przedyskutować i trzeba będzie postawić. I to właściwie dzięki temu francuskiemu i holenderskiemu nie zostało serio rzeczywiście postawione i przypuszczam, że nie da się już tej dyskusji uniknąć. Sam jestem ciekaw, do jakich wniosków doprowadzi. Drugi moim zdaniem duży plus tego nie to było to, że Francuzom i Holendrom udało się wysłać pewien dość jasny sygnał, że zmienia się jak gdyby tryb podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości Europy, bo do tej pory to się działo w sposób, który miał duże zalety, ale miał też wady i o jednych i o drugich za chwilę dwa słowa powiem. Mianowicie do tej pory o przyszłości Europy, o decyzjach strategicznych decydowały światłe elity. Europa miała szczęście, że wielu światłych ludzi zajmowało się jej przyszłością i wiele ważnych bardzo kroków zostało zrobionych trochę wbrew opiniom publicznym i może całe szczęście, być może bez tej śmiałości i bez tej nawet pewnej powiedziałbym bezczelności politycznej, Europa byłaby w tej chwili daleko w tyle i nie miałaby wielkich szans do grania poważnej roli na arenie światowej już za kilka lat. No ale jesteśmy w epoce internetu, jesteśmy w epoce zupełnie innego typu kontaktów politycznych i społecznych i w tej chwili już wyraźnie widać, to nie było wyraźnym sygnałem, że doszliśmy do granicy wytrzymałości społeczeństw w tak forsownym marszu, jaki został im narzucony i społeczeństwa zaczynają mówić po prostu już dalej nie mamy siły, tak? I trzeba się zatrzymać, troszeczkę obejrzeć, zastanowić, co z tym dalej zrobić. I ten sygnał w tej dziedzinie był bardzo jasny, być może potrzebny.
A zatem sygnał jednoznaczny z Paryża został wysłany rok temu, ale gdy słyszę, że czeka nas dopiero wymuszona nieco dyskusja na temat wizji Unii Europejskiej, to zawsze zastanawiam się, czy jest, aby nie za późno, Anatol Arciuch.
Właśnie, bo pewne momenty historyczne, jeśli się ich nie wykorzysta, to jednak i pewne szanse mijają bezpowrotnie. To w historii wielokrotnie było widać. Mnie się wydaje, że z dwóch powodów być może szansa Europy w jakiejś bliskiej przyszłości już upadła. Po pierwsze, to co powiedział pan Piotr, że zawsze wielcy przywódcy, wielcy mężowie stanu narzucają swoją wolę najczęściej wbrew społeczeństwom, które są bardziej zachowawcze, które bardziej się boją przyszłości. Ja w tej chwili w Europie takich polityków nie widzę. Między innymi także dlatego, że sytuacja jest zupełnie inna. Europa praktycznie nie ma wroga zewnętrznego, no chociaż trzeba powiedzieć, że Polska w pewnym aspekcie wskazuje tego wroga za naszą wschodnią granicą, który usiłuje metodami nie wojskowymi, ale ekonomicznymi, wymóc pewne, no może nie posłuszeństwa, ale pewną zależność i taką finlandyzację Europy, powiedziałbym. No ale mimo wszystko to nie jest zagrożenie bezpośrednie. Z drugiej strony jest większość nowych członków, zdecydowana większość nowych członków, którzy jednak stanowią silną grupę, tak niedawno uzyskała suwerenność państwową, że na pewno będzie jej zazdrośnie bronić. No widać to chociażby na przykładzie Polski. I po trzecie, w tej chwili mamy już problem globalizacji przecież. Także nawet Europa jako zjednoczona, obawiam się, że sama w sobie byłaby za słaba, że raczej trzeba zadowolić się tym, co jest i myśleć, jak się poruszać w przestrzeni globalnej, a nie jak integrować Europę, małą Europę.
I jeszcze Piotr Moszyński.
Teoretycznie mógłbym się z panem zgodzić, tylko że aby gra globalna mogła się odbywać, muszą być odpowiednio duzi partnerzy. I przygotowanie Europy do roli takiego partnera jest jednak też ważne. Myślę, że będzie nad tym jeszcze dyskusja i na pewno jej dzisiaj nie rozstrzygniemy.
Piotr Moszyński w Paryżu, Anatol Arciuch w Warszawie. To był magazyn Eurowieści. Dziękuję bardzo.
Wracamy do studia RFI w Paryżu. Kronika wyznaniowa Anny Bernhardt.
Odnotujmy dwie inicjatywy ponadwyznaniowe odbywające się pod wspólnym hasłem pokój i tolerancja. Pierwsza z nich to odbywający się w ten weekend w Paryżu Salon Inicjatyw na Rzecz Kultury Pokoju. Ponad 300 organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych prezentuje tu liczne inicjatywy pokojowe, od zabaw na boisku szkolnym w Sri Lance po stadion piłki nożnej na Bałkanach. W centrum konferencyjnym La Villette filmy, wystawy i dyskusje, a można tu spotkać osobistości z całego świata, jak na przykład wysokiego rangą urzędnika ONZ-u Ibrahima Fala z Senegalu, siostrę Marię Bernard Alimę z Konga, stojącą na czele Komisji Episkopalnej Sprawiedliwość i Pokój, Jeana Venier, reprezentującego Radę Ekumeniczną Kościołów, a także wielu przedstawicieli organizacji katolickich, protestanckich czy islamskich, zajmujących się walką o pokój, walką z głodem i nędzą na świecie, członków Fundacji Gandhiego czy przybyłe z Rosji osoby opiekujące się bezdomnymi dziećmi. Jaki jest cel tego spotkania w czasach codziennej medialnej banalizacji przemocy? Zapytał dziennikarz AFP organizatorów Salonu na Rzecz Pokojowego Współistnienia. Chodzi o to, by pokazać szerokiej publiczności, że przemoc nie jest wrodzona, że ma ona najczęściej podłoże kulturowe, odpowiada Christian Renou. I chodzi o to przede wszystkim, by pokazać, jak można krzewić kulturę pokoju. Swoimi doświadczeniami dzielą się w stolicy Francji m.in. Iwan Marowicz z Serbii, który założył ruch oporu sprzeciwiający się metodom Miłoszewicza, Palestyńczyk Nafes Asaili, dyrektor wędrownej biblioteki mającej w swej nazwie pokój w Jerozolimie i Hebronie. A na kilka dni przed rozpoczynającym się Pucharem Świata w piłce nożnej znani sportowcy zaprezentują projekt zatytułowany Piłka dla pokoju. Międzynarodowy Salon Kultury Pokoju odbywa się już po raz drugi. Innego typu inicjatywa na rzecz pokoju to właśnie zakończone we Francji tournée grupy o nazwie D'une seule voix, czyli jednym głosem. W skład tej grupy wchodzą muzycy izraelscy i palestyńscy, Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. Zebrali się oni po raz pierwszy w listopadzie 2004 roku w Jerozolimie na wspólnym koncercie, by wbrew temu, co działo się wkoło, zaświadczyć o wzajemnym szacunku i przyjaźni, wyrazić nadzieję na przyszłość, czytamy w depesza AFP. Zespół liczący 90 osób odwiedził teraz 14 francuskich miast. W grupie znalazło się też 16 dzieci z palestyńskiego chóru Steibech, którzy pierwszy raz opuścili terytorium palestyńskie i pierwszy raz wspólnie występowali z 8 dziewczynkami z żydowskiego chóru Efroni. Ale nie jest to tylko zagraniczna przygoda. Koncert finałowy grupy Jednym Głosem przewidziany jest 11 czerwca w Jerozolimie.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. 29 maja ubiegłego roku dwa ważne państwa Unii Europejskiej, Holandia i Francja, odrzuciły traktat konstytucyjny. Od tego czasu konstrukcja wspólnoty europejskiej, mimo projektów rychłego przyjęcia Rumunii i Bułgarii, utknęła praktycznie w miejscu. Czy Unia w dwa lata po rozszerzeniu na wschód znajduje się w niebezpieczeństwie? Na to pytanie starali się odpowiedzieć w ambasadzie polskiej w Paryżu francuscy i polscy specjaliści polityki europejskiej Danuta Hübner, Noël Lenoir, Thérèse Delpech, Michel Barnier, Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, Claude Sardet i inni. Debatę zorganizowały Ambasada Polski we Francji oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmawiam z Bronisławem Geremkiem, byłym ministrem spraw zagranicznych Polski, posłem do Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, mówimy tutaj o kryzysie europejskim. W rok po odrzuceniu przez Francję i Holandię traktatu konstytucyjnego, ale przecież ten traktat został przyjęty przez 15 już krajów w Unii Europejskiej na drodze referendum i na drodze parlamentarnej. 2 lata po przyjęciu nowych krajów do Unii wszyscy uważają, że jest to wielki sukces, przede wszystkim ekonomiczny. Bilans polityczny 50 lat Unii Europejskiej jest również dosyć dobry. Nie zaznaliśmy większych wojen oprócz wojny na Bałkanach. Więc jak to jest z tym kryzysem? Czy rzeczywiście on jest tak głęboki, jak się czasami mówi?
Najpierw proszę mi pozwolić powiedzieć, że uważam, że sukces Europy jest niezwykły. To jest jednak półwiecze integracji, w którym dokonało się coś o niezwykłej wadze. To, że nie było wojen na ziemi europejskiej aż po czas wojen bałkańskich, że w końcu przy okazji wojen bałkańskich okazało się, że Europa ekonomicznie funkcjonuje bardzo dobrze, ale politycznie jest nadal, jak mówią, karłem, znaczy nie jest zdolna do działań. I to jest, jak myślę, pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to znaczy o sukcesie Europy. Kryzys obecny natomiast należy postrzegać w sposób dramatyczny. Myślę, ci wszyscy, którzy uspokajają, mówią, nie takie były już kryzysy, były inne i wyszliśmy z tego wszystkiego, nie mają, w moim przekonaniu, nie mają racji. Jeżeli Europa nagle po półwieczu integracji europejskiej odwraca się jakby od poczucia wspólnoty i wspólnego interesu europejskiego i wraca egoizm narodowy, który czasem się nazywa we Francji patriotyzmem ekonomicznym. Jeżeli się widzi, że po tych też półwieczu integracji europejskiej następuje niemożność podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości Europy, i powstaje pytanie, po co nam Unia Europejska, no to kryzys jest dramatyczny, bo to jest kryzys tożsamości i kryzys polityki europejskiej. Ale dzisiejsza dyskusja wskazuje na to, że jesteśmy w stanie odpowiadać na te pytania w pozytywnych programach. Elementy odpowiedzi, które dziś padły, są istotne i one posłużą w dalszej debacie. A więc po pierwsze, że traktat konstytucyjny nie jest martwy, że traktat konstytucyjny nadal jest dokumentem, który jest na jakby stole obrad krajów europejskich. Nasza debata wykazywała, że trzeba podjąć kwestię rozszerzenia i skutków historycznego rozszerzenia 2004 roku, żeby trochę wyzwolić z poczucia strachu, że rozszerzenie bez przerwy, że granic Europa nie ma. Po drugie, że trzeba spojrzeć na Unię Europejską z punktu widzenia istniejących zagrożeń strategicznych na scenie Europy i świata. I to jest pojawienie się gigantów ekonomicznych, azjatyckich. To jest także potencjał, jaki Europa wytworzyła, udziału w działaniach pomocowych dla krajów rozwijających się. I wreszcie to jest także potencjał polityczny w strategii, która pokój i stabilizację będzie utrzymywała. Kwestia dyskusji o stanowisku Rosji, dyskusji o tym, w jaki sposób problemy zagrożeń energetycznych mogą być rozwiązywane. To wszystko prowadzi do wniosku, że Europa jest nam potrzebna jako wspólnota nie tylko gospodarcza, ale także polityczna i że zatem Unia Europejska powinna wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu.
I traktat europejski jest również potrzebny Unii.
Traktat jest niezbędny, jeżeli chce się, ażeby Unia, której jest tak wielu członków państw narodowych, była efektywna. i dlatego trzeba, żeby system głosowania był rozumnie zreformowany. Jeżeli chcemy, żeby Unia miała wymiar polityczny i żeby potrafiła stawić czoła wyzwaniom międzynarodowym, no to trzeba mieć wspólną politykę zagraniczną, trzeba mieć obronę europejską i trzeba mieć ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Jeżeli tego nie mamy, to Unia Europejska rzeczywiście może podzielić los takich organizacji międzynarodowych, jak w okresie między dwiema wojnami światowymi Liga Narodów.
Warto przypomnieć o tym, że wszystkie instytucje są śmiertelne i że pokój wcale nie musi być rzeczą trwałą.
Młode pokolenie nie ma doświadczenia wojny i to jest szczęście tego pokolenia. Natomiast politycy są właśnie od tego, ażeby myśleć w kategoriach globalnych i strategicznych. I ażeby by uczynić wszystko, co należy, żeby doświadczenie wojenne nie stało się udziałem tych młodych pokoleń, które wojny nie znają. Po to, żeby tak było, to trzeba myśleć o bezpieczeństwie. Niektórzy powiadają, że sprawy bezpieczeństwa to już jest to, co uzyskaliśmy. I że czasem, że jest to naszą, kraju wschodniej części Europy, obsesją. Ja myślę, że to nie obsesja, tylko przeciwnie. To jest nasze doświadczenie historyczne i tym my Europę wzbogacamy. Trzeba myśleć o bezpieczeństwie. Wtedy także, kiedy jest pokój.
Na spotkaniu w ambasadzie polskiej w Paryżu sporo się mówiło o konfrontacji Unii Europejskiej z resztą świata. Czy w kontekście globalizacji i wzrastającej konkurencji, na przykład Chin i Indii, da się utrzymać w Europie zdobycze socjalne? Przed mikrofonem Jan Kułakowski, były ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, szef misji Polski przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli, pierwszy negocjator Polski z Unią Europejską, dziś poseł do Parlamentu Europejskiego.
Ja się obawiam, że utrzymanie tego, co było w przeszłości, będzie trudne. Czyli, że trzeba zreformować pewne rzeczy, biorąc pod uwagę także demografię, że osłona społeczna jest trudna przy takiej opadającej demografii, jak w Europie. Tylko, że zawsze jest ryzyko, jak się coś zmienia, że pewne rzeczy się utraci. No a problem jest taki, że ludzie nie chcą stracić to, co mają. Chyba, że się to zastąpi czym innym. I na tym polega sprawa, czym można zastąpić pewne elementy ochrony społecznej przy pewnym braku rozwoju gospodarczego, bo ten rozwój gospodarczy jest w tej chwili słaby w Europie. Także jest to pewien kryzys nie tylko koniunkturalny, ale przede wszystkim strukturalny. Tutaj jest szukanie rozwiązania, ale poza Europą, poza Unią Europejską, poza integracją takiego rozwiązania nie ma. Czyli sądzę, że tylko w ramach właśnie współpracy, wspólnej suwerenności, powrotu do koncepcji większej solidarności między społeczeństwami, no jest jakiś element rozwiązania.
2 lata członkostwa Polski w Unii, a także pozostałych krajów Europy Środkowej dowiodły, że to może to być korzystne ekonomicznie dla obu stron, prawda? I dla starej Unii, i dla tak zwanej nowej Unii.
Te obawy, jakie istniały w momencie naszego wejścia do Unii, no nie sprawdziły się na szczęście. Dowodem tego, że procent ludzi, którzy uważają, że wejście Polski do Unii było korzystne i jest korzystne, się zwiększył. Ludzie mają świadomość, że nie tracą na tym, że zyskują. Tą świadomość też mają, ale może nie do końca, obywatele z tych starych państw członkowskich. I wydaje mi się, że oni też nie kwestionują tego rozszerzenia, jakie nastąpiło. Tylko się boją, żeby nie było za dużo tych dalszych rozszerzeń. To jest cały problem Turcji, prawda, i krajów bałkańskich. Ukrainy. My ciągle mówimy, że Ukraina ma to powołanie do Unii Europejskiej. Naprawdę je ma. Tylko w tej chwili jeszcze oni nie czują problemu tutaj, problemu Ukrainy. W tej chwili oni raczej się koncentrują na problemie właśnie tych państw, które wasza Turcji, które wydaje mi się być zagrożeniem jakimś.
Jednym z elementów hamujących może być również wzrost nacjonalizmu w krajach Unii Europejskiej. Widzimy, że w Polsce do rządu weszły siły zdecydowanie przeciwne Europie. prawdopodobnie niedługo to samo stanie się na Słowacji. Czy to nie jest duże niebezpieczeństwo jest, dla Unii?
Jest na pewno. Znaczy Unia przechodziła przez kryzysy, przez ułożenie niebezpieczeństwa od początku, także ja bym tutaj tego nie dramatyzował zbytnio, ale jest to na pewno niebezpieczeństwo. I takim paradoksem polskim jest to, że społeczeństwo polskie w sondażach deklaruje w 80% poparcie dla wejścia Polski do Unii, no a wybrało większość, która jest raczej sceptyczna w stosunku do Unii, w stosunku do Europy. Sądzę, że to wypływa z tego, że ludzie, którzy są zwolennikami Unii Europejskiej, zwolennikami Polski w Europie, po prostu nie idą do głosowania. Uważają, że to nie jest potrzebne, że wszystko jest dobrze i po co głosować.
Czy uważa pan, że Europa jest w niebezpieczeństwie, tak jak to powiedział Michel Barnier, który jest zaniepokojony, tak jak to mówił profesor Geremek?
Biorę udział w tych procesach integracyjnych od początku. Wydaje mi się, że po prostu Europa, integracja europejska powstawała poprzez kryzysy. Ten kryzys może nie jest gorszy niż kryzys pustego krzesła kiedyś, niż inne kryzysy w Unii Europejskiej. Także ja uważam, że to się da przezwyciężyć i się przezwycięży prawdopodobnie. Ale jesteśmy w tej chwili w takiej fazie, w takim okresie, kiedy właśnie ten kryzys się daje bardziej odczuć niż dynamika europejska.
W 2 lata po rozszerzeniu na 8 państw Europy Środkowej mówili Bronisław Geremek i Jan Kułakowski.
Był to reportaż Anny Rzeczyckiej. Tu Paryż, Radio France Internationale. Na zakończenie piosenka jest dobra na wszystko. Disc jockeyem jest Katarzyna Zawicka.
W połowie maja ukazała się nowa płyta Pascala Obispo, Le Fleur du Bien. Jest on jedną z głównych postaci francuskiej muzyki rozrywkowej, ale w przeciwieństwie do bardzo wielu gwiazd słynie z dyskrecji. Być może dlatego mniej go widać i mniej się o nim mówi, w każdym razie o jego życiu prywatnym. No to my sobie dzisiaj to nadrobimy, ale bez przesady i bez plotkarstwa. Pascal Obispo urodził się w 1965 roku na południowym zachodzie Francji w regionie słynnych win Bordeaux. Jego ojciec był futbolistą, a i on sam początkowo chciał poświęcić się karierze sportowej, też piłce, tyle że koszykowej. W połowie lat 70. po rozwodzie rodziców Pascal z matką przeprowadza się do Rennes, czyli do stolicy Bretanii. I tu właśnie odkrywa swą muzyczną pasję. Na początku lat 80. porzuca naukę, odbywa służbę wojskową i wreszcie oddaje się piosence. Pisze teksty i muzykę, a w 1988 roku tworzy swój pierwszy własny zespół. Pierwsza jego płyta, Le Long du Fleuve, jest dziś nieosiągalna. Druga, wydana w 1992 roku, Plusque tout au monde, odnosi natychmiastowy sukces, a chyba największym powodzeniem cieszył się utwór tytułowy autorstwa Pascala Obispo. Thank you.
le bout de tes lèvres me rappelle qu'on est peu de chair. Avec ta langue, montre que je tangue encore.
Tego zaczyna się prawdziwa kariera Pascala Obispo, a wraz z nią nowe płyty i liczne trasy koncertowe. W jednej z nich w 1996 roku występuje w pierwszej części koncertów Céline Dion. W tym samym roku nagrywa płytę Superflu. W lutym 1997 liczba sprzedanych jej egzemplarzy wynosi 300 tysięcy. Przychodzi więc czas na paryską Olimpię. 6 koncertów odbywa się przy pełnej sali, a ich uwieńczeniem jest występ w sali Zenit przed 4000 wielbicieli. Największym sukcesem w sensie popularności z tej płyty była piosenka Lucy.
Lucy, Lucy, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous. Sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Mais faut se forcer parfois, Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. C'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres. Que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. D'assurer mes sentiments, j'ai en moi ou de plus en plus fort des envies d'encore, tu sais, non je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs ou de refaire ce qui est plus à faire. Revenir en arrière, Lucie, Lucie, t'arrête pas. Plus important à vivre. et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour, de l'amour. Lucie, j'ai fait le tour de tant d'histoires d'amour. J'ai bien, bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté. Faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Plus important à vivre et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour, de l'amour. C'est pas marqué dans les livres que le plus important et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour.
Rok 1997 to nie tylko sukces piosenkarza, to również sukces i wielki krok do przodu w karierze autora. Johnny Holiday, sam wielki Johnny, francuska supergwiazda, zamówił u niego piosenki do swojej nowej płyty. Na zakończenie pierwszej części opowieści o życiu i karierze Pascala Obispo proponuję Państwu wysłuchanie jednej z piosenek, jakie napisał on dla Johnny'ego. To utwór tytułowy z płyty Johnny Holiday'a, C'est que je sais.
Ce que je sais, c'est que je suis là. Ce que j'en sais, c'est que j'en suis là. Je crois ce que j'ai vu, je sais ce que je dois savoir. Et c'est la seule rue qui mène quelque part. Ce que j'étais, c'était avant toi. Je sais où j'étais, qui était sans toi. Les vivas à pata qu'on criait sur les toits. Comme à chaque fois qu'on y croit. Que jamais, oh jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je ressens. Ça, je le sais. Oh, je le sais. Maintenant, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ce que j'en ai fait, ça, ne t'en fais pas. Je tire un trait et on se bat sur le seul
pas. Si je m'en sors, moins mort que vivant. Et si je sens mieux le feu et le sang, c'est que jamais. Jamais non, personne n'a fait pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne.